Chersoniu trwa ewakuacja. Miasto przygotowuje się na wielką wodę.
Ona spływa z przerwanej tamy w Nowej Kachowce nad Dnieprzem. Kto odpowiada za atak? Nie wiadomo. Prezydent Zełański mówi o rosyjskich terrorystach.
Pod lupą faktów także port w budowie.
Centralny port komunikacyjny.
A gościem porannej rozmowy w RMF FM dziś jeden z liderów lewicy, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
Chersoń to największe miasto zagrożone zalaniem po wysadzeniu zapory na Dnieprze w Nowej Kachowce na południu Ukrainy. Na rmf24.pl może się zobaczyć skalę żywiołu po przerwaniu tamy.
Woda, jak mówiliśmy, zagrozić może w sumie nawet 80 miejscowościom. Trwa ewakuacja, Ukraina i Rosja przerzucają się odpowiedzialnością za atak na Nową Kachowkę.
No, w porannych faktach ponownie nasz dziennikarz Maciej Sztykiel.
Jestem, dzień dobry.
Cały czas śledzisz te niepokojące doniesienia. Jakie są te najnowsze informacje?
Woda powoli wdziera się już na przedmieściach Chersonia, oddalonego o 60 kilometrów od wysadzonej tamy. Nie jest to ogromna, niszcząca fala, ale poziom wody rośnie szybko. Już podmywa budynki w dzielnicy Korabel w Chersoniu. Wyłączono tam prąd. Wkrótce odcięty zostanie gaz. No, w tej chwili bezpośrednio zagrożonych ma być jeszcze 8 miejscowości po stronie prawej Dniepru. Również 9 miejscowości po lewej, okupowanej przez Rosjan stronie. No, media donoszą, że ze zbiornika Kachowskiego spłynęła już połowa zgromadzonej wody, a punkt krytyczny spodziewany jest w okolicach godziny 10 czasu polskiego. Jak w komunikacie podał Energoatom, może to stworzyć problemy dla zaporowskiej elektrowni atomowej, która czerpie wodę ze zbiornika Kachowskiego do chłodzenia turbin, ale na razie sytuacja jest pod kontrolą. Według Ukraińców Rosjanie wysadzeniem tamy chcieli przerwać ukraińską kontrofensywę. Ukraińcy w ostatnich dniach zajęli wyspy na Dnieprze, które miały umożliwić szybki atak brzegu okupowanego przez Rosjan. Ci, nie mogąc wyprzeć Ukraińców z wysp, mieli je zalać, ale jak twierdzą Ukraińcy, Rosjanie źle ocenili siłę żywiołu.
W RMF FM sprawdzajcie fakty w tej sprawie. Minister mija się z prawdą, oferta rządu za nasze ziemie nie jest korzystna.
Tak mieszkańcy mazowieckiego Baranowa, gdzie ma powstać centralny port komunikacyjny, komentują poranną rozmowę w Faktach i internetowym radiu RMF 24 z Marcinem Chorałą.
Po siódmej pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK zapewniał.
Po pierwsze, ci, którzy przystępują do PDN-u, zazwyczaj otrzymują za swoją nieruchomość wyraźnie więcej, niż jest ona rynkowa warta.
PDN, czyli program dobrowolnych nabyć.
A na miejscu w Baranowie od rana jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, co na ten temat usłyszałeś od mieszkańców, bo ta sprawa wywołuje tam dużo emocji.
Tak, mieszkańcy, których grupa przyszła tutaj do mnie w czasie rozmowy na naszej antenie właśnie z ministrem Marcinem Chorałą, przekonuje, że stawki oferowane im za grunty tutaj w Baranowie nie są rynkowe. Dzień dobry, państwo macie przykłady z aktów notarialnych, tak?
Tak, mamy po 5 zł, po 7 zł za metr kwadratowy.
A jaka jest stawka rynkowa według państwa?
No, bywają i 200 zł. To...
Co wzbudza jeszcze państwa wątpliwości po tej rozmowie?
Nie, moim zdaniem ten port ma powstać na najlepszych glebach na Mazowszu, a może i...
7% najlepszych ziem w Polsce.
Jest to do zabetonowania, jest to do zniszczenia.
Jak słychać, ta sprawa budzi dużo emocji, tych głosów tutaj jest dużo. Wielu mieszkańców podkreśla, poczekamy na efekty i wtedy zobaczymy. Na razie tych efektów, jak mówią, po prostu tutaj w okolicy nie widać.
Czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
Robert Mazurek i jego gość. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, wicemarszałek Sejmu, lider lewicy Włodzimierz Czarzasty. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Skoro ten marsz niedzielny był takim wielkim sukcesem Donalda Tuska, przebudzeniem olbrzyma, jak słyszymy, no to rozumiem, że pan jest teraz w charakterze, proszę wybaczyć, panie marszałku, przystawki połkniętej przez olbrzyma.
A, po pierwsze, jeżeli chodzi o olbrzyma, to pan Tusk miał na myśli naród.
Aha,
i siebie.
Naród miał na myśli.
Tak jest. Byłem na tym marszu,
ale
przemawiałem.
Ale tak jakoś patrzył na siebie, jak mówił olbrzym.
Wie pan co, nie wkręci mnie pan w to.
Bo, nie, ja wiem, pan teraz bardzo kocha Donalda Tuska, ale nie, ja nie o tym.
Ja kocham wszystkich. Nie ma tu żadnego problemu na opozycji. Myślę, że idzie w dobrym kierunku. Duży sukces, olbrzymi sukces, to w ogóle jest bez dyskusji. Trzeba pogratulować organizatorom, no ale przede wszystkim pogratulować ludziom. Wie pan, ja kilka godzin tam szedłem, tak jak albo stałem raczej, a może to będzie bardziej wiarygodne, poza przemawianiem z Robertem Biedroniem, żeśmy przemawiali. Muszę panu powiedzieć, że każda z osób, która tam przyjechała, przyjechała z innego powodu. Każda z tych osób również głosowała na inną partię. Ludzie przyjechali źli na to, co się dzieje,
ja to
na
Rozumiem, ale wie pan, że ja nie o to pytałem. No. Pytałem raczej o to, jakie są skutki tego marszu. Po marszem będziecie sobie to wspominać. Ja rozumiem, że pan ma wreszcie jakieś kombatanckie wspomnienie, bo akurat w 89 roku to pan dostał łupnia, ale teraz wreszcie się pan może cieszyć. No tylko kiedy nawet działacze PiS-u gratulują Tuskowi, mówią, olbrzym połknął Kosiniaka, Hołownię i Lewicę, to może coś akurat jest na rzeczy.
Proszę pana, to...
Tak wczoraj w telewizorze mówił pan Sobolewski.
Najpierw może na temat 89 roku.
Nie, błagam.
Byłem po tej samej stronie, co Aleksander Kwaśniewski. Do tego 4 czerwca doprowadził okrągły stół. Przy okrągłym stole, przypomnę, grzecznie, z miłością, z empatią. Zresztą założyłem dzisiaj krawat, bo człowiek, wie pan, w krawacie jest mniej awanturujący się.
Tak, pan dzisiaj jest bardzo grzeczny, ale nie odpowiada na pytania.
Nie, po prostu tylko chcę przypomnieć, że przy okrągłym stole dwie strony siedziały i tylko tyle chciałem w tej sprawie polityki historycznej powiedzieć. Natomiast wie pan, co mnie martwi, że przepływy są w elektoracie opozycji od opozycji do opozycji. My nie zyskujemy ludzi, którzy głosowali na PiS i trzeba tych ludzi, wyborców, szanować.
Jeżeli teraz
bardzo.
Mamy duży sukces,
PiS-u nie,
jeżeli mamy duży sukces Tuska, no to być może wyborcy, którzy chcą głosować na lewicę również, ale w ogóle na opozycję, pomyślą sobie, po co ja mam głosować, przepraszam, na przystawkę, skoro mogę od razu wybrać na nich główne.
Tak, ale polaryzacja nie jest w Polsce nowym zjawiskiem i z polaryzacją lewica sobie zawsze dawała radę.
A czy to skończy się,
czy
panie,
da sobie
panie
radę pan Kosiniak i pan Hołownia, nie wiem. Ostatnio były dwa badania. Dzisiejsze badanie, bo widziałem badanie Ibrisu, dawało Hołowni i Kosiniakowi 9%.
A przypomnijmy, że ich próg to 8.
Tak, my mamy stabilne nadal badania, natomiast to, co jest największym problemem, co chcę podkreślić, jest to, że mieszamy łyżką w tej samej herbacie opozycyjnej. Nie umiemy nikt, ani Donald Tusk, ani Lewica, ani Hołownia, ani Kosiniak, Władek, nie umiemy pozyskiwać elektoratu pisowskiego i musimy się tego nauczyć, jak chcemy wygrać wybory.
Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu, lider Lewicy, jest ze mną w studiu. Jest 7:07 i to pytanie, które już próbowałem zadać. No. Czy to skończy się wspólną listą? No skoro tak ładnie wam wychodzą marsze...
Nie, proszę pana, to się nie skończy wspólną listą, bo Władek Kosiniak-Kamysz i Szymek Hołownia powiedzieli jasno i precyzyjnie i dokładnie nie. Natomiast wie pan, czym się to może skończyć i to podbije na pana antenie, bo to dla mnie jest bardzo ważne. Jeżeli 500 000 ludzi chce współpracy, bo widziałem to, jeżeli ludzie krzyczą zjednoczona opozycja, to podbijam propozycję Lewicy polegającą na podpisaniu umowy, żeby się w trakcie kampanii wyborczej opozycja nie atakowała, a po wyborach stworzyła rząd. Trzeba to zrobić natychmiast. Ludzie żądają tego, ludzie muszą widzieć, że bez względu na to, na którą listę będą głosowali opozycyjną, ich głos nie zostanie stracony. Podbijam to i apeluję, proszę, błagam, jak chcecie, mogę siedzieć w krawacie, klęczeć na kolanach, błagam środowiska opozycyjne, pokażmy ludziom po tym marszu, 2 dni po tym marszu, że jesteśmy w stanie wykonać takie zobowiązanie wobec tych ludzi, że jesteśmy poważni.
Włodzimierz, proszę, szczerze, z tym proszę, bez względu proszę. Na to, na kogo państwo głosują, czy na Lewicę, czy na Hołownię, czy na PSL, zawsze wypada Tusk. No bo to on będzie premierem.
Nie, Włodzimierz Czarzasty mówi, bez względu na to, na kogo państwo zagłosujecie, chociaż ja oczywiście proszę i będę się starał razem z Biedroniem, Zandbergiem, Bijatową, PPS-em i Unią Pracy, żebyście państwo głosowali na Lewicę, która chce łączyć, a nie chce dzielić, to głosujcie na opozycję, bo was głos nie będzie stracony. Kto będzie premierem? Wie pan, ja po prostu odpowiem na to pytanie, bo nie chcę wcale uciekać. Systemowo, bo jestem politologiem, powinna być premierem ta osoba, która jest liderem największego środowiska politycznego,
panie,
które wygra wybory.
Czy postawi,
ale w tej
czy
sytuacji, która
pan,
jest,
panie
może być różnie, bo będzie koalicja.
By tak. Przed Trybunałem Stanu stanął Aleksander Kwaśniewski.
A dlaczego?
A to dlatego, że chciałby pan postawić przed Trybunałem Stanu pana Andrzeja Dudę. Powiedział pan, złożymy wniosek o Trybunał Stanu dla pana, nie wywinie się pan, po prostu się pan nie wywinie. Jeżeli traktować pańskie słowa poważnie, stało się to po tym, jak prezydent podpisał ustawę, pana zdaniem, niezgodną z konstytucją. Chce panu podać przykłady dwóch ustaw, które przyjął SLD. Pamięta pan taką partię? Sojusz Lewicy Demokratycznej?
Nie, tam z niej się wywodzę.
Tak, w 96 roku Aleksander Kwaśniewski podpisał ustawę aborcyjną. Trybunał Konstytucyjny rok później tę ustawę zawetował. Ale na przykład przyjęliście również ustawę, to wy przyjęliście ustawę w 2003 roku, ustawę likwidującą kasy chorych, wprowadzającą NFZ. I cóż się okazało? Rok później, w 2004 roku, Trybunał orzekł, że prezydent przyjął ustawę niezgodną z konstytucją. Ale Aleksander Kwaśniewski podpisuje ustawy niezgodne z konstytucją. Człowiek, który obiecywał, że będzie stał na straży konstytucji, łamie konstytucję. Pod trybunał z nim zakrzyknąłbym za panem.
Trzeba było zakrzyknąć w 2003 roku.
Nie wie pan, dlatego że ja uważam,
Po to jest Trybunał Konstytucyjny, żeby stwierdzał, czy coś jest dobre, zgodne z konstytucją, czy nie. Ale teraz mamy odrębną sytuację.
Mamy taką samą. Prezydent ma cztery możliwości innego, co zrobić z ustawą. Ustawę można, jak pan wie, czytał pan konstytucję, panie marszałku?
Tak, czytałem.
No to ustawę można podpisać, można zawetować i można ją odesłać do Trybunału też na dwa sposoby. Nie podpisując lub podpisując. To są te cztery rzeczy. Prezydent wybrał jedną z nich. Czy ona jest mądra, czy głupia, to jest zupełnie inna sprawa. Tego Trybunał nie rozstrzyga, ale ona jest zgodna z konstytucją.
Panie redaktorze, pozostaniemy pewnie przy swoim zdaniu. Problem mój polega na tym, że ja
nie ma opinii.
Nie będę z nimi dyskutował, powiem swoje stanowisko w tej sprawie. Problem polega na tym, że pan prezydent wiedział, że łamie konstytucję.
Pan Aleksander Kwaśniewski w roku 2003 też twierdzi, że wiedział, ale go przekonano, że
wiedział, że łamie konstytucję. Pan prezydent wiedział również, w jakim stanie jest Trybunał Konstytucyjny, bo doprowadził do tego, że Trybunał Konstytucyjny jest złożony z ludzi dyspozycyjnych wobec władzy, pomimo tego, że wiedział, co robi, po prostu tę konstytucję złamał.
Ale ja panu zacytuję Aleksandra Kwaśniewskiego, ale dopiero w RMF24 i w interi.pl. Słuchaczy tam serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo.
Ja też dziękuję serdecznie. Mogę podziękować?
Dziękujemy. Rozmowa z Włodzimierzem Czarzastym od teraz w sieci. Fakty natomiast wracają o 8.30.
Nie zapominamy o Nowej Kachowce. Tam przypominamy, 22 tysiące osób znalazło się w pułapce po tym, jak po nocnym ataku przerwana została tama hydroelektrowni.
Jak mówiliśmy w faktach, szczyt fali spodziewany jest za niespełna 2 godziny. W faktach zatem aktualne informacje z Ukrainy.
Ale też aktualne informacje z obwodnicy Trójmiasta. Bo tam, jak informuje nasz reporter, 4 auta wpadły na siebie. O poranku 2 ciężarówki autodostawcze i samochód osobowy zderzył się na węźle Kowale na pasach w stronę Gdyni.
Jedna osoba jest ranna. Obwodnicą przez węzeł Kowale nie da się teraz przejechać w kierunku Gdyni. Uprzedzamy, jeżeli nie chcecie utknąć w tym porannym mega korku.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.